Zakorkowani. Kulisy życia w Korei.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy w kolejnej audycji. Pogoda cały czas nam dopisuje.
Cały czas, tak?
Tak. Kontynuujemy temat obcokrajowców w Korei. Tym razem będziemy mówić troszeczkę o bardziej sprawach takich przyziemnych.
Może nie przyziemnych, ale w ujęciu mikro.
Tak, w ujęciu mikro, tak ma rzeczywiście. O, takie tutaj piękne ekonomiczne określenia. Ostatnio było w ujęciu makro, teraz będzie w ujęciu mikro, czyli będziemy mówić dokładnie o tym, o czym tak najbardziej ciekawi są nasi słuchacze, czyli jakie są nasze relacje z Koreańczykami jako obcokrajowców.
Jak sobie tutaj radzimy.
Jak sobie tutaj radzimy, jak tutaj pracujemy, uczymy się.
Także może to być pewien taki poradnik dla osób, które myślą o przyjeździe do Korei, myślą bądź o założeniu rodziny tutaj, bądź o pracowaniu i w ogóle życiu tutaj przez dłuższy okres czasu.
Tak. No i ostatnio wspominaliśmy też w poprzedniej audycji pewnie kilka razy, czyli zaistnieje również w tej audycji bardzo często to słowo Wegugin, czyli obcokrajowiec. Rozczłonować to słowo Wegugin, czyli to we znaczy, że spoza,
tak.
Guk to znaczy kraj i in to znaczy człowiek, czyli kraj spoza, że człowiek jest spoza kraju. No dobrze, ale porozmawiajmy o realiach życia tutaj i zacznijmy może od sprawy, która była najczęściej poruszana w pytaniach do nas, czyli o może pracę i sprawy imigracyjne.
Tak.
I zacznijmy może od
sprawy praktyczne.
Takie praktyczne, czyli zacznijmy może od rodzaju wiz, jakie potrzebne są, żeby przyjechać do Korei. No i pocieszamy tutaj wszystkich na początku, bo Polacy, wiza turystyczna jest darmowa, jest ona w postaci pieczątki dla Polaków, obowiązuje przez 90 dni i nazywa się B2. I tą wizę otrzymujemy właśnie na lotnisku w postaci pieczątki, możemy przez 90 dni swobodnie przebywać w Korei, nikt tutaj nas nie będzie gonił. Za to.
Tak, dokładnie. Można w tym czasie szukać pracy, męża albo żony, albo innego sposobu na dłuższy pobyt.
Tak, dokładnie.
Można też często niektórzy robią tak, że po prostu wyjeżdżają do Japonii, tak? I wracają ponownie, żeby mieć następny jakby ten
90 dni. Tak, czyli przekroczenie granicy wystarczy, żeby tą wizę odnowić. Kolejną wizą jest wiza D2. Jest to wiza dla studenta zagranicznego i tutaj warunkiem zdobycia tej wizy jest otrzymanie, dostanie się na studia w Korei, na uniwersytet koreański.
Tak, trzeba mieć dokument, który to potwierdza po prostu.
Tak, i to też jest oczywiście nie tylko dokument, który potwierdza, ale też finansowe wsparcie. Potwierdzenie finansowego, potwierdzenie finansowego zaplecza.
Tak, czyli jest to stypendium, tak?
Czyli stypendium, albo jeżeli ktoś przyjeżdża na własną rękę, to
że ma jakieś środki,
że ma jakieś środki na przeżycie i to są niemałe środki, bo to są tysiące dolarów.
Tak.
Trzeba mieć na koncie.
Czyli najlepiej, żebyście zdobyli sobie stypendium.
Tak.
Tak jak ty i ja.
Tak.
To zrobiliśmy.
To zrobiliśmy. I od razu na wejściu dostaliśmy D2 wizę. Następną wizą jest D4 i to jest wiza, którą dosyć łatwo można otrzymać, bo wystarczy zapisać się na oficjalny kurs języka koreańskiego. To musi być taki oficjalny, czyli to musi być szkoła językowa, gdzieś tam rejestrowana w takim oficjalnym rejestrze tych szkół, które przygotowują do języka koreańskiego.
No najpopularniejsze to są te Yonsei, tak, na Uniwersytecie Yonsei, czy
Seoul National, tak. I Korea University.
Tak.
I tą wizę otrzymuje się na czas tego kursu.
Mhm.
I ona jest troszeczkę lepsza niż ta wiza turystyczna, ale gorsza niż wiza studencka, bo ona nie uprawnia do niczego, tylko otrzymuje się tą Alien Registration Card, czyli tą takie
dokument
tożsamości
dochód,
koreański, tak. Natomiast wiza D2 pozwala na tymczasową pracę do 20 godzin w tygodniu.
A to nawet nie wiedziałam.
Tak, czyli wiza, będąc studentem można sobie dorobić, pracując nie więcej niż 20 godzin w tygodniu i musi to być praca niespecjalistyczna, czyli na przykład nie wolno uczyć angielskiego na tej wizie.
Czyli bo
to
można pracować w kawiarni na przykład?
Można pracować w kawiarni, w jakimś barze, czy w jakimś sklepie, czy coś takiego. No dobrze, jest jeszcze wiza D10, bardzo popularna, ona ostatnio niedawno powstała. To jest wiza zezwalająca na pobyt w celu szukania pracy. Więc jeżeli, tylko warunkiem jest to, żeby wcześniej pracować w Korei lub szkołę ukończyć. I to jest ten okres po straceniu pracy, czy po zakończeniu kontraktu, lub po ukończeniu szkoły. I tą wizę przyznaje się na 6 miesięcy.
Tak, to jest świetna wiza. Ja właśnie moja koleżanka, nasza wspólna koleżanka, Andrea, Amerykanka, jej kontrakt właśnie skończył się w mojej firmie i ona właśnie miała te dodatkowe 6 miesięcy, co jest dosyć dobrym okresem czasu na znalezienie dodatkowej pracy.
Tak, i jeszcze jest tutaj też warto zaznaczyć, że tą wizę po 6 miesiącach znowu można przedłużyć na kolejne 6 miesięcy, ale tylko jednorazowo. Czyli tak. W zasadzie ma się rok na szukanie pracy, tylko problem jest wtedy w tym okresie z utrzymaniem się oczywiście. No bo tak. Ta wiza z tego, nie wiem, czy wiem. Nie wiem, czy tak jest, natomiast ona chyba nie zezwala na pracę tymczasową.
Tak, tak mi się wydaje, że tak jest.
Tak.
Najczęstszą wizą jest wiza E2, to jest wiza wydawana nauczycielom języka obcego. No wiadomo, że tutaj jest największa ta społeczność, szczególnie Amerykanów czy Kanadyjczyków, tak zwanych native speakers, właśnie posiada taką wizę E2. Inną wizą taką do zadań specjalnych, to jest taką, którą ty teraz posiadasz, ja już posiadałam ją wcześniej, to jest wiza E7. To jest wiza wydawana powiedzmy ekspertom, czyli dana osoba ma po prostu tego rodzaju umiejętności, których nie posiadają Koreańczycy. Ja tą wizę dostałam automatycznie, jak tylko zostałam zatrudniona przez Samsunga, czyli nawet jak byłam studentem...
Firmy S.
Tak. Jak byłam studentem, to ja nie miałam tej wizy D2, od razu miałam tą wizę E7.
Aha, bo ty miałaś połączone stypendium już z Samsungiem,
bo
więc...
To było jakby zatrudnienie... A częścią tego zatrudnienia było jakby zapoznawanie się z kulturą i tak dalej. Poprzez studia właśnie tutaj w Korei. Ty masz teraz E7, no bo też masz jakieś, nie wiem jakie, ale jakieś tam masz umiejętności, których Koreańczycy nie mają.
Tak.
I też pracujesz właśnie w koreańskiej korporacji. Ta wiza jest załatwiana właśnie...
Przyznajmy się tutaj, że ja pracuję w LG. Ciągle o tym Samsungu tutaj ten wspominasz, więc tak.
Tak, ja
Life's good.
Tak, ja przyjechałam tutaj na takim stypendium, które chyba teraz już nie jest...
Oferowane Polakom,
tak. To było Global Samsung Scholarship. To właśnie polegało na tym, na 2 latach studiów i potem przynajmniej 2 lata pracy w głównej siedzibie Samsunga. Ja przepracowałam w Samsungu 3 lata i potem zdecydowałam się na zmianę pracy na stocznię koreańską Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering.
Ale nie klepiesz tam blach w tej stoczni, tylko
nie,
jesteś
nie.
W głównej siedzibie, tak. No ja zostałem zatrudniony też na takim trochę specjalnym teraz programie oferowanym przez LG i to jest program, który polega na rocznej pracy w Korei, poznaniu tutaj zasad pracy, a potem mam zostać wysłany w przyszłym roku do Polski, gdzie będę pracował w głównej siedzibie LG w Polsce.
Tak, czyli to jest taka wiza dosyć specjalistyczna i też na tą wizę patrzy się trochę inaczej. Nawet jak się przechodzi przez customs albo, nie wiem, idzie się do biura imigracyjnego, no to jednak ci ludzie patrzą na nas jako na pewnych wybranych ludzi, tak? No bo reszta jest, tak jak wcześniej wspominaliśmy w poprzedniej audycji, na przykład ci, którzy mają wizę E2, to uważani są za jacyś tam, no w tym momencie przynajmniej, za takich ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj tylko po to, żeby zarobić pieniądze. I są to, oni często uważani, tacy nauczyciele często uważani są za osoby, które nie mogły znaleźć sobie pracy w swoim kraju, więc są w jakiś tam sposób niewykwalifikowani.
Tylko jeszcze jedną rzecz dodam, to zdobycie tej wizy E7 to nie jest taka prosta sprawa, bo ja pamiętam, że jak ja zakładałem dokumenty o tą wizę, oczywiście to wszystko było jakby też sponsorowane przez firmę, więc te dokumenty wszystko...
To musi być sponsorowane przez firmę.
Jakby przez firmę wszystko było przygotowane, ale pamiętam jedną rzecz, którą zaznaczyła u nas w firmie właśnie pani z HR, że na przykład Chińczycy mogliby mieć problem z uzyskaniem tej wizy, a to jest spowodowane z tym napływem Chińczyków do Korei, w celu lepszego życia, że nawet jeżeli ta firma jakby gdzieś tam się wstawia za tym pracownikiem swoim, to zawsze mogą tam robić problemy, więc tutaj też jestem...
Słuchaj, jak Samsung się za tobą stawia, to nie ma mocy, jak dostajesz E7, nawet jak jesteś Chińczykiem. Naprawdę, nie ma problemu.
Nie wiem, czy obrazić chcesz mnie, czy...
Tak, zdecydowanie. Tak, czyli to są te takie wizy, ta E7 to taka wiza właśnie też pracownicza. Ja po wizie E7 dostałam wizę F2, kiedy wyszłam za mąż za Koreańczyka. Ta wiza od razu uprawnia właśnie do pracy w Korei bez żadnego problemu, także jest, nie musi, jakby nie jest zależna od firmy. Czyli jeżeli ja stracę pracę, to mogę po prostu nie pracować i mieć takie same jakby prawa i obowiązki, tak, jak koreańscy obywatele. I mogę uzyskać nową firmę. Firma nie jest obciążona obowiązkiem uzyskania dla mnie wizy, zezwolenia na pracę. I to jest właśnie bardzo dobrze postrzegane właśnie wśród koreańskich firm, że nie muszą one się martwić właśnie o wizę dla swojego nowego pracownika. Jest też bardzo... A może wspomnę, że teraz ja mam w ogóle wizę F5. Żeby dostać... F5 to jest w ogóle stały pobyt. I żeby dostać wizę F5, przez te 2-3 lata trzeba być posiadaczem wizy F2. Czyli generalnie wychodzi się za Koreańczyka i trzeba być w związku małżeńskim. Trzeba jakby udowodnić, że jest się naprawdę związanym z daną osobą, żeby dostać właśnie ten stały pobyt. Bardzo podobną wizą jest wiza F6. Ją dostaje się również jakby od razu automatycznie po zawarciu związku małżeńskiego z Koreańczykiem bądź Koreanką. Przy czym jest dosyć, jeżeli chodzi o uprawnienia, nie ma dużych różnic pomiędzy F5 a F6. Jedynym taką dużą różnicą jest to, że po 3 latach posiadania tej wizy F5 można głosować w wyborach samorządowych, regionalnych, nie na prezydenta, ale w tych regionalnych. No to nie jest jakaś tam duża różnica. Dużą różnicą jest, co się dzieje w momencie, kiedy na przykład koreański małżonek czy żona umiera, albo dwie osoby decydują się na rozwód. W tym momencie ja mam wizę F5. Wiza F5 uniezależnia mnie od mojego małżonka. Jeżeli on by zdecydował się, nie wiem... Kopnąć w kalendarz, albo rzucić mnie, to zupełnie nie wpływa to na mój status tutaj w Korei. Ja mam cały czas bez limitu czasowego właśnie te same jakby
prawa
co miałam do tej pory. I głównie ta F5 jest właśnie wydawana na podstawie mojej historii tutaj w Korei, czyli ile lat pracowałam, gdzie pracowałam, w jaki sposób powiedzmy, partycypowałam właśnie w koreańskim życiu i też tutaj trzeba zawsze swoje zarobki udowodnić i tak dalej. Czyli ta wiza F5 oznacza pewną taką niezależność. F6 automatycznie, jeżeli mąż rozwiedzie się, czy żona rozwiedzie się z obcokrajowcem, automatycznie status tego stałego pobytu się traci. No i wtedy nie wiadomo, co zrobić tak naprawdę, tak? No bo albo trzeba znowu, jeżeli się pracuje, znowu prosić firmę, żeby tą wizę pracowniczą, tak? No albo ma się te 30 dni turystyczne, jeżeli się wyjedzie i wjedzie z powrotem.
Także, 90 dni.
90 dni, tak, przepraszam. Czyli ta F5 jest na pewno bardziej stabilną wizą. Ja mogę sobie wyjechać z Korei na jakiś tam czas. Wystarczy, że będę rok, że raz na rok przyjadę do Korei i ja mogę mieć to ten stały pobyt przez następne 20-30 lat. Także to nie jest to zależne od zupełnie niczego. Ostatnio bardzo fajną wizą, i to może być właśnie interesujące dla ludzi, którzy chcą tutaj przyjechać, jest wiza F2-7. To jest tak zwana wiza punktowa, która uzależniona jest od różnego rodzaju spełnienia różnego rodzaju kryteriów. Czyli to jest stały pobyt, uniezależniony od wyjścia za mąż czy ożenienia się z Koreańczykiem, Koreanką. Chodzi tutaj o to, że po prostu jeżeli ktoś był w Korei przez długi okres czasu, pracował tutaj, zna język koreański, ma dyplom, za który również dostaje się punkty, uczestniczył, nie wiem, w życiu jakimś tam w dobroczynności, w działaniach dobroczynnych tutaj w Korei, może właśnie aplikować taką wizę, dostaje za każdy taki kryterium dostaje punkty. Jeżeli uzyska jakąś tam ilość punktów, to po prostu może uzyskać taką stały pobyt bez konieczności jakby wchodzenia w związek małżeński.
I bez konieczności pracy chyba również, tak?
No tak, tak. Znaczy, no jeżeli ktoś pracuje, no musi pracować, jeżeli jest tutaj na długi rok, to musi mieć automatycznie inną wizę, tak? Więc, bo to też w zależności od... jednym z kryterium jest ilość przemieszkanych tutaj lat.
No tak, czyli coś musi robić ta osoba wcześniej.
Musiała być wcześniej. Tak, i tak właśnie mówimy o pracy, że bardzo dużo ludzi tutaj, większość obcokrajowców przyjeżdża właśnie tutaj z zamiarem zatrudnienia, polepszenia swoich warunków życiowych. Nie chodzi tutaj o socjal, tak jak jest to w Europie, bo tutaj raczej nie można liczyć na zasiłek ani jakąś pomoc ze strony państwa. Często jest właśnie tak, że ludzie tutaj przyjeżdżają na jakiś okres czasu, na tą wizę turystyczną, próbują znaleźć pracę, ale to nie zawsze się udaje. Może powiedzmy właśnie, Leszek, o tym, jak znaleźć pracę właśnie tutaj w Korei.
No właśnie, ta znalezienie tej pracy w Korei to nie jest taka prosta sprawa, z czym ostatnio się zmagałem dosyć. Myślę, że jednym z ważniejszych czynników sprzyjającym albo przeszkadzającym w znalezieniu pracy jest kraj pochodzenia. I rzeczywiście osobom z Europy czy z krajów, w których posługuje się językiem angielskim, tą pracę jest łatwiej znaleźć. Na pewno ci English native speakerzy mają łatwość znalezienia pracy jako nauczyciele języka angielskiego. Osoby z Europy mają pewnie też łatwość znalezienia gdzieś tam pracy w jakichś firmach, ale też jest problem taki, że muszą ukończyć szkołę zazwyczaj w Korei. I dobrze, żeby była to szkoła, która w Korei się trochę liczy.
Czyli te trzy główne.
Czyli te trzy Sky Universities. I tutaj też mogę trochę powiedzieć na swoim przykładzie, bo jak ja starałem się o pracę, złożyłem naprawdę dużo, dużo CV do różnych firm, ale jak byłem na takich targach pracy organizowanych dla obcokrajowców, no to się, że tak powiem, zrobiłem mały przegląd konkurencji, gdzieś tam zaglądałem ludziom w CV bezczelnie trochę i większość osób miała te dyplomy z tych właśnie lepszych uniwersytetów albo większości uniwersytetów w Seulu. No ja stety albo niestety gdzieś tam na wsi, w cudzysłowie na wsi, skończyłem ten uniwersytet, który jest mniej znany w Korei. No i to, że szukanie pracy zostało mi bardzo utrudnione w związku z tym moim dyplomem z mniej znanego uniwersytetu.
Tak. Jeżeli ktoś nie ma dyplomu z Uniwersytetu Koreańskiego, to dobrze, żeby miał z jakiejś dobrej uczelni zagranicznej, czyli na przykład jakiś MBA, nie wiem, z INSEAD-u w Europie, albo jakakolwiek uczelnia Ivy League, z Legii Bluszczowej, tak się zaczyna, czyli Stanach, czyli oczywiście Harvard, Oxford i Cambridge i inne uniwersytety tego rodzaju, no Koreańczycy po prostu jak zobaczą, że ma się dyplom z tego rodzaju uczelni, no to po prostu już rozpływają się w ogóle rozpuszczają się w ogóle i pracę można, jeżeli ma się taki dyplom, to niezależnie od swojego doświadczenia, niezależnie co się sobą reprezentuje, taką pracę łatwo można dostać. Właśnie to jest taki jeden, tutaj pokutuje ten jeden ze stereotypów w koreańskich umysłach, że jeżeli ma się dyplom świetnej uczelni, to już znaczy, że jest się świetnym. Jak się nie ma dobrego dyplomu, no to już wtedy po prostu
coś jest nie tak.
No to wiadomo, to chodzi właśnie o to, ten cały system edukacji w Korei, tak, że całe życie człowiek uczy się tylko po to, żeby dostać się do Seoul University, Korea University albo Yonsei. Jeżeli ktoś się nie dostanie do tych trzech uniwersytetów, to po prostu nie był zbyt dobry. I takie same myślenie jakby przynosi się na zagranicę.
Tak, no i rzeczywiście, no właśnie kontynuując, to bardzo utrudnia znalezienie pracy. Natomiast też jest ten problem... Aha, jeszcze o to, o czym mówisz, o tych uniwersytetach za granicą. Jeżeli jakiś obcokrajowiec chce znaleźć sobie pracę w Korei, to też chyba dobrze jest, żeby tą pracę zaczął szukać przed przyjazdem tak naprawdę. Jeżeli nie ma ukończonego koreańskiego uniwersytetu, jeżeli nie mówi po koreańsku, to lepiej szukać tej pracy gdzieś tam będąc u siebie w kraju.
Bo są o wiele mniejsze szanse,
więc lepiej, żeby startować w programach, które są kierowane bezpośrednio do osób z danego regionu Europy, czy coś takiego. No na pewno ma tutaj też, na szukanie pracy ma wpływ rodzaj wizy, jaką posiadamy, bo wiadomo, że jako student... jeszcze studiując, już jest łatwiej znaleźć pracę gdzieś tam w korporacji koreańskiej, jeżeli jest taki popyt. Natomiast będąc gdzieś tam na wizie turystycznej, no to trzeba się naprawdę wykazać, żeby jakiś pracodawca się zainteresował tobą i żeby się zdecydował ci gdzieś tam pomóc w tych sprawach wizowych.
Co nie jest takie proste.
Natomiast niektóre wizy oczywiście zezwalają na jakąś tam pracę dorywczą, czy czy tego typu sprawy. No, na pewno dobrze jest wykorzystywać specjalne programy i stypendia, no to ciągle się te nasze stypendia i twoje i moje przewracają w naszych audycjach.
No i to właśnie to stypendium, na którym ty byłeś, to jest bardzo dobre stypendium, tak, bo przecież jest... chyba z tego, co pamiętam, to nawet na takim bardzo, znaczy... Ty byłeś na grad school, czyli na magisterce, tak? Ale są też...
doktorskie jeszcze, doktorskie, PhD.
Ale nawet wcześniej, prawda?
I jeszcze są tak, tak, to są studia undergrad, czyli licencjackie, czyli także...
Czyli od razu po liceum, tak? Czy teraz jest liceum w Polsce?
Tak, po liceum.
Tak, po liceum od razu można jakby aplikować,
na to stypendium, żeby
tutaj
przyjechać i zacząć studiować w Korei, tak bardzo...
I powiedzmy, że to jest dobre stypendium.
Tak, bo to jest stypendium, które zapewnia środki na życie, zapewnia ubezpieczenie zdrowotne i zapewnia czesne na uniwersytecie. Więc to jest tak naprawdę, przyjeżdża się tutaj tak naprawdę...
Na czysto.
Tak, na czysto się przyjeżdża i jest tutaj utrzymanym za pieniądze koreańskiego rządu.
Czyli warto.
Czyli jeżeli ktoś by był zainteresowany takim stypendium, to może się dowiadywać w ambasadzie koreańskiej w Polsce lub na stronie niied.co.kr.
Tak, dot to znaczy kropka.
Po polsku, po angielsku powiedziałem. Także można się dowiedzieć, że to jest Korean Government Scholarship Program. No niestety to stypendium firmy ESO, o którym wspominałaś, już nie jest oferowane Polakom.
Niestety nie. Nie wiem, czy mieli takie złe z nami doświadczenia.
Bardzo możliwe. A może po prostu popyt się zmniejszy, bo też trzeba zaznaczyć tak i to, że ten... ten popyt na pracowników obcokrajowców się zmniejszył. Też mamy jakieś tam, słyszymy od naszych znajomych, że nieprzedłużone kontrakty w firmach koreańskich.
Kryzys też dużo tutaj ma niestety.
Kryzys ma też dużo.
Tak, że jednak kryzys spowodował, że nagle oczywiście te wszystkie, biznes wiadomo, trochę się skurczył, czyli generalnie Koreańczycy wystarczają na ten popyt, który jest teraz.
Dokładnie, szczególnie gdzieś tam w jakichś działaniach za granicą. No i o czym tutaj też warto wspomnieć, to jest to, że jeżeli się szuka pracy, to tak jak mówiłem wcześniej, trzeba szukać tej pracy w ofertach skierowanych do obcokrajowców, bo jeżeli się chce, nawet jeżeli się mówi świetnie po koreańsku i chce się wystartować gdzieś tam w ofertach pracy skierowanych do Koreańczyków, no to się jest odrzucanym, o czym się sam przekonałem na własnej skórze, odrzucanym się jest na poziomie systemu, bo jeżeli do jakiejś korporacji wielkiej spływają tysiące aplikacji internetowych i w tej aplikacji gdzieś tam jest jakieś nazwisko Leszek Moniuszko, to,
które nie mieści się w kratkach.
Które nie mieści się w kratkach, to komputer oczywiście od razu automatycznie odrzuca.
Ale ja myślę, że to już nie jest dobry pomysł. Powiem ci szczerze, że uważam, że to nie jest dobry pomysł, żeby aplikować o pracę dla Koreańczyków, dlatego że naprawdę, będąc w Korei, nie chcesz być traktowany jako Koreańczyk. Wydaje mi się, że z jednej strony właśnie bycie obcokrajowcem jest pewnym obciążeniem, ale z drugiej strony naprawdę pracując w Korei lepiej robić to właśnie z punktu siedzenia obcokrajowca.
Jeżeli przyjeżdża się do Korei i tutaj chce się coś zdziałać, jeżeli chodzi o pracę, to dobrze jest znać trochę koreańskiego. I tutaj o to pytała jedna z naszych słuchaczek, Karolina Yuri.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy serdecznie. Tak, więc dobrze jest, żeby ten koreański znać, nawet na poziomie komunikatywnym, bo wtedy nawet podczas szukania pracy można lepiej się poruszać, jakby manewrować się w tym całym, w tym całym zamieszaniu.
W moim przypadku, wiesz, to teraz się to właśnie to zmieniło, że teraz ja bym nawet powiedziała, że znajomość języka koreańskiego to jest konieczność, żeby zdobyć pracę, dlatego że jest dużo obcokrajowców, jest wielu obcokrajowców, którzy naprawdę dobrze mówią po w języku koreańskim, tak, Leszek tutaj pokazuje na siebie. Natomiast kiedy ja przyjeżdżałam do Korei, no to ja nic nie potrafiłam powiedzieć, w ogóle nie znałam alfabetu zupełnie. Te 11 lat temu naprawdę koreański nie był wymogiem. Obcokrajowców jakby sprowadzano po to, żeby zajmowali się stosunkami, relacjami z zagranicą. Ja muszę powiedzieć, że ja do tej pory pracuję, mimo że jestem tutaj 11 lat, ciągle pracuję z pozycji obcokrajowca. Ja nie chcę być tutaj uważana za Koreańczyka, jeżeli chodzi właśnie o sprawy pracownicze, bo ja bym nie wyobrażała sobie pracy właśnie w taki sposób, jaki pracują Koreańczycy. Natomiast wiadomo, jeżeli chce się praktycznie uczestniczyć w życiu zawodowym, to wiadomo, że trzeba rozumieć, co się dzieje na zebraniach. Trzeba wiedzieć, czy e-maile są ważne, czy nie. Trzeba wiedzieć, co te e-maile zawierają. Nikt nie będzie, albo rzadko kiedy Koreańczycy będą używać języka angielskiego, jeżeli chodzi właśnie o te procesy wewnętrzne.
Dokładnie, więc ta znajomość koreańskiego coraz bardziej okazuje się kluczowa w szukaniu pracy, tak, i w poruszaniu się w tym świecie biznesowym. No jeżeli tej pracy nie można znaleźć, że tak powiem, pracy kontraktowej gdzieś tam na etacie, no to trzeba sobie radzić inaczej, zakładać na przykład własne biznesy. I tutaj myślę, że więcej twoich znajomych niż moich gdzieś tam swoje biznesy pozakładało.
Tak. No wiadomo, że ogólnie praca w koreańskiej firmie jest dosyć wymagająca, że nie każdy jest jakby... nie każdy może się dostosować, żeby pracować. Jest to ciężka rzecz. Teraz właśnie w okresie, kiedy mamy kryzys, te kontrakty obcokrajowców są, no niestety, ale po prostu przerywane. I wiele osób musi sobie radzić jakoś sama. I ja muszę powiedzieć, że dużo obcokrajowców radzi sobie pod tym względem świetnie, właśnie tak jak mówiąc, zakładając swoje biznesy. Na przykład znam Rosjankę, która najpierw założyła internetowy sklep z bielizną dla obcokrajowców właśnie tutaj w Korei. Dlatego, że wiadomo,
rozmiary jakby... Duże piersi, długie nogi.
Tak, duża pupa. Tego rodzaju sprawy. Są inne. Ona sprowadzała ładną, bardzo ładną bieliznę z Włoch i tutaj sprzedawała właśnie za pośrednictwem sklepu internetowego. Można było przyjść do jej domu i sobie właśnie tą bieliznę też przymierzyć. To jej jakoś nie bardzo dobrze szło, w związku z czym bardzo tak energicznie zajęła się, nie wiem jak to powiedzieć, że...
Konsultacją.
Tak, konsultacją, jeżeli chodzi właśnie o in vitro, zapłodnienie in vitro. W Korei to jest taki zabieg bardzo powszechny generalnie. To nie jest aż tak dużo pieniędzy, nie trzeba przeznaczać na to. Jest bardzo dużo prób za... Znaczy, może trzeba dużo pieniędzy przeznaczyć, ale w jednej próbie ma się wiele okazji, żeby jakby stworzyć dziecko generalnie. I opłaca się to na tyle, że ona sprowadza osoby, pary z Rosji, opłacają te osoby, opłacają lot, opłacają hotel i po prostu tutaj jakby próbują zajść razem w ciążę. Na tym zarabia krocie. Ona ma w ciągu miesiąca 20-30 par, którymi się opiekuje. Założyła w ogóle, nawiązała kontakt z motelem, który te osoby przyjmuje, organizuje im również jakieś tam
atrakcje,
turystyczne, tak, wycieczki, no i przy okazji właśnie również uczestniczy w tej komunikacji z klinikami i zarabia na tym naprawdę mnóstwo pieniędzy. Inne osoby, właśnie obcokrajowcy, też właśnie kierują swój cały biznes do grupy obcokrajowców tutaj, którzy tutaj są w Korei. Tutaj Monika, nasza wspólna koleżanka, opowiadała o Kanadyjce, która sprzedaje kieluszki wielorazowego użytku.
Dla obcokrajowców.
Dla obcokrajowców, bo Koreańczycy jednak wolą te szybkie pali do wyrzucania i w ogóle, natomiast obcokrajowcy wolą właśnie jakieś tam organiczne, naturalne materiały i tak dalej. Także też można coś takiego zrobić. Założenie własnego biznesu, własnej firmy jest też jednym ze sposobów na ominięcie konieczności posiadania wizy. Tutaj miałam taką koleżankę, Polkę, która przyjechała ze swoim mężem, on był ekspatem, Polak, który miał wizę ekspacką tutaj w Korei. I nikt nie chciał jej zatrudnić, ponieważ musiałby jakby tą wizę pracowniczą jej wyrobić. Ona założyła swoją własną firmę i pracowała dla firmy jako jednoosobowa firma udzielająca pewnych konsultacji. Także to też jest jednym wyjściem z sytuacji.
Tak, oczywiście jest jeszcze opcja pobytu nielegalnego tutaj w Korei. Można sobie nielegalnie pobywać, znaczy pobywać legalnie, bo można na jakiejś wizie turystycznej, ale niestety nie pozwala to na pracę, więc... można sobie gdzieś tam radzić na własną rękę i na przykład zarabiać nielegalnie, ucząc języka angielskiego albo jakiejś innej konkretnie niesprecyzowanej pracy, która nie uprawnia do otrzymania wizy żadnej, i tutaj wiele ludzi sobie tak radzi.
No wtedy trzeba właśnie wyjeżdżać, tak?
Trzy miesiące wyjeżdżać, odnawiać tą wizę turystyczną.
Tak. No coraz więcej, na początku jeszcze to było bardzo luźno traktowane, natomiast teraz wydaje mi się, że coraz ciężej jest tak robić, no bo jednak na customs, możemy zawsze mamy problem z tym słowem.
Tak,
na imigracji,
odprawie
na odprawie
celnej.
Nie wiem. No, w każdym bądź razie wiadomo, że w paszporcie ma się pieczątki i widać, jak często się wjeżdżało do kraju, jak często się wyjeżdżało. więc coraz większe jest jakby przykładanie uwagi urzędników imigracyjnych do tego, jak dana osoba, na jakiej zasadzie dana osoba jest w Korei. I często jest tak, że trzeba udawać właśnie tego, że język angielski jest językiem rodzimym, czyli trzeba fałszować swoje imię i nazwisko, trzeba udawać, że jest się z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Także trzeba mieć taką podwójną tożsamość, co nie jest życiem łatwym.
Tak. No to taka nieprzyjemna sprawa, jeżeli nie możesz znaleźć pracy, no ale czasami obcokrajowcy, którzy już gdzieś tutaj mają wizę, gdzieś tam coś robią, albo się uczą, albo pracują już nawet, zawsze mogą sobie coś dorywczo złapać i to jest występy w reklamach, w telewizji, można sobie czasami gdzieś tam złapać jakąś pracę do tłumaczenia, w moim przypadku na przykład wyjazd z telewizją koreańską do Polski, żeby kręcić program dokumentalny o Polsce.
A to mi ci płacili coś za to?
No tak, $100 na dzień.
Nieźle.
Także wiesz, $1500 zarobiłem w 2 tygodnie.
Nieźle.
No, także tych możliwości jest dosyć sporo, natomiast rzeczywiście, jeżeli ktoś jest zdecydowany na to, żeby przyjechać do Korei, to prosimy, żeby się dobrze przygotował i przemyślał tą całą sprawę, jak chce tu przyjechać, dlaczego, po co i jakieś przygotował wyjście awaryjne na wypadek, gdyby tej pracy tutaj nie znalazł, bądź szkoły.
Tak, też dlatego, że jednak tutaj życie i szukanie pracy jest naprawdę drogie.
Tak.
Także pod tym względem można dużo pieniędzy stracić i nic nie zyskać. Także najlepiej przygotować się jest trochę wcześniej. Tak, czyli jak zdobyć pracę? Już to wszystko omawialiśmy. Na jakich zasadach można otrzymać wizę? Jak już się dostanie pracę?
Co teraz?
Co teraz? Ja muszę powiedzieć, że jak ja zaczęłam pracować po 2 latach bycia w Korei, to ja przeżyłam ponowny szok kulturowy. Naprawdę, to było po prostu dla mnie niewyobrażalne, co w ogóle dzieje się, jak wygląda w ogóle, załóżmy, życie akademickie i to życie właśnie prawdziwe, takie w koreańskiej, prawdziwej korporacji. No już tak jak wspominaliśmy, pracowałam dla Samsunga. Samsung ogólnie wśród Koreańczyków uznawany jest za firmę taką bardzo szczególną, jeżeli chodzi o kulturę korporacyjną. Często jest ona porównywana do wojska i z mojego doświadczenia jest to porównanie właściwe. Prawidłowe, zdecydowanie. Naprawdę oddaje to w sposób, w jaki Koreańczycy tam pracują. Generalnie rzecz biorąc, chodzi tutaj o to, że no, trzeba się zachowywać jak w wojsku, że trzeba zawsze przyjść na tą godzinę, nawet jednej sekundy nie można się spóźnić.
Trzeba przyjść wcześniej.
Trzeba przyjść wcześniej, tak, żeby przygotować stanowisko do rozpoczęcia pracy punkt o danej godzinie.
Tak. I nie wolno się spóźnić na to wcześniejsze przyjście.
O, tak,
nie,
dokładnie. Jeżeli ktoś się spóźni nawet jedną sekundę, to po prostu wtedy automatycznie informacja o spóźnieniu idzie do szefa, no i generalnie ma się taką lekką, już nie będę mówić tutaj brzydkim słowem, ale generalnie dostaje się ochszan, powiedzmy.
Tak. U mnie w firmie jest to trochę mniej rygorystyczne.
Tak, ja mówię tutaj o Samsungu cały czas, także tak. To też trzeba zwrócić na to uwagę, że to jednak jest bardzo specjalna, specyficzna kultura. Co jeszcze? No wiadomo, że pracuje się w jakichś niebotycznych godzinach do nocy i najgorsze jest chyba to, że nie ma się nic do roboty, a trzeba być w pracy, dopóki szef, który zazwyczaj jest jakąś tam starszą, tradycyjną osobą, która nie chce wracać do domu, do jakiejś tam, wiesz, żony i w ogóle, nie można wyjść właśnie przed wyjściem tego szefa. Czyli trzeba czekać, aż szef wyjdzie, dopiero wtedy można wyjść z pracy. I naprawdę często to jest godzina 11, 12 w nocy. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo frustrujące. Dalsza sprawa. Tak naprawdę nie można mieć życia prywatnego, bo godzinę przed końcem pracy może się okazać, że trzeba wyjść na tą firmową kolację. I trzeba iść. Nie można powiedzieć, że ma się, nie wiem, kolację z teściową, czy nie wiem, wizytę u lekarza, czy nie wiem, spotkanie z rodzicami, nic takiego. Trzeba po prostu iść i pić na umór. To jest następna, kolejna sprawa, że trzeba po prostu pić na umór. Jeżeli ktoś serwuje ci kieliszek, nie można odmówić. No przynajmniej tak jest w Samsungu, więc generalnie czasami były takie historie, że trzeba pić, załóżmy, nie wiem, do 4-5 nad ranem i przyjść rano właśnie na 7.30 czy na 8 do tej pracy trzeba stawić się punktualnie. Także do takiego życia trzeba być trochę przygotowanym i to naprawdę zjada zdrowie, zjada nerwy. Jest wielu obcokrajowców, którzy naprawdę frustrują się z tego powodu. Także to nie jest sprawa łatwa. Może powiedzmy o języku. Właśnie wspominaliśmy wcześniej trochę. Ty używasz koreańskiego w firmie.
Tak. Ja używam koreańskiego, tylko że... Znaczy, ja też nie chcę się jakoś chwalić, ale...
Dobra.
Natomiast, no ja używam tego języka koreańskiego na jakimś pewnym poziomie, bardzo dosyć płynnym i komunikatywnym, więc jakby nie mam większych problemów z komunikacją z Koreańczykami w języku koreańskim, czy nawet w języku pisanym, czy w języku mówionym. I to jest odbierane bardzo dobrze. Natomiast... akurat ostatnio będąc podczas lunchu słyszałem, jak dwie osoby rozmawiają, dwóch Koreańczyków rozmawia, nie wiem o kim, na pewno to był jeden z osób, które znam, rozmawiają o jednym z obcokrajowców, który pracuje u nas w firmie i mówi, że strasznie trudno jest się z nim porozumieć po koreańsku, bo on mówi za wolno, bo mówi z akcentem i chce powiedzieć dużo, ale nie nadąża, bo nie zna języka. Więc jeżeli ktoś chce pracować w firmie koreańskiej i chce robić to po koreańsku, no to musi ten koreański bardzo dobrze znać, bo jeżeli ten koreański jest jakiś gdzieś tam trochę mniej płynny, to Koreańczycy już wtedy traktują cię mniej poważnie.
Musi być bardzo perfekcyjny. Tak, naprawdę tak. Perfekcyjny. Tak. Tak samo jak ja kiedyś chodziłam do sklepu i mówię, że chcę hongcia. Oni, co? Hongcia? Co? Hongcia. A, hongcia! Na tej zasadzie. Czyli po prostu trzeba naprawdę idealnie to wypowiedzieć, żeby ktoś w ogóle ciebie zrozumiał.
Tak, tak.
Ja mam trochę inną strategię, tak jak wcześniej rozmawialiśmy. Ja ciągle chcę, żeby Koreańczycy traktowali mnie jako obcokrajowca. Z tego powodu, że jestem kobietą, to też jest jeden jakby powód. Z drugiego powodu, ja naprawdę, jeżeli ja bym była Koreańczykiem, to ja bym w Korei nie mogła mieszkać. Ja bym musiała po prostu stąd wyjechać, bo bym sobie naprawdę nie poradziła z frustracją. Dlatego ja, kiedy mówię, używam języka angielskiego. Wtedy po prostu, bo wiem, że mogę się wtedy wysłowić lepiej, mogę zostać uznana za bardziej profesjonalną osobę. Tutaj właśnie coś Leszek się podśmiewa ze mnie, nie wiem
nie,
dlaczego.
Absolutnie.
Natomiast wiadomo, że koreański, tak jak wcześniej wspominałam, jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o rozumienie, o czym się mówi, o byciu w temacie, żeby po prostu wyrazić swoją opinię w danym momencie i żeby ta opinia była w temacie generalnie. Trzeba rozumieć e-maile, także to jest rzecz podstawowa. No i dalej, jeżeli chodzi o życie obcokrajowca właśnie w firmie, to nie jest, to też wszystko zależy właśnie, jak wcześniej wspominaliśmy, od kraju pochodzenia, czyli inaczej będzie traktowany Amerykanin, inaczej będzie traktowany Hindus, inaczej będzie traktowany Marokańczyk, ale też inaczej osoba z Europy Wschodniej. Te stereotypy na pierwszym takim kontakcie są bardzo silne i trzeba naprawdę wykazać się, żeby uzyskać pewną wiarygodność w oczach Koreańczyków. I to mi się wydaje jedną z największych przeszkód w takiej naprawdę wartościowej pracy, jeżeli chodzi właśnie o Koreę. Ze swojego doświadczenia z ludzi, którzy byli na stypendium razem ze mną, a było ich naprawdę dużo z różnych krajów i Azji, i Europy, nie został nikt oprócz mnie. Ludzie naprawdę byli bardzo inteligentni, naprawdę reprezentowali sobą naprawdę w ogóle wysoki poziom pod wieloma względami. Natomiast spotykając się z nimi, widziałam, jak ogromną frustrację oni przeżywają. Nie tylko ze względu na to, że nikt nie traktował ich poważnie, nikt nie brał pod uwagę ich opinii, ich zaleceń, ich pomysłów, ale też z tego względu takiego społecznego, że w firmie nie można było pogadać sobie normalnie, gdzieś wyjść na kawę i tak dalej, z powodu całej tej właśnie korporacyjnej kultury. Także z tym trzeba naprawdę, żeby zacząć pracować w koreańskiej firmie, trzeba sobie zdać sprawę, że tego rodzaju przeszkody trzeba będzie znaleźć na nie sposób. I tak jak mówiłam, że ta wiarygodność, uzyskanie wiarygodności w oczach Koreańczyków jest najważniejsza, moim zdaniem. Kiedy już faktycznie Koreańczycy zaakceptują ciebie jako pewną część tego swojego wewnętrznego kręgu, już jest o wiele łatwiej. Naprawdę, już po prostu... Dlatego zmiana pracy jest bardzo ciężka dla obcokrajowców, bo taki obcokrajowiec musi zaczynać wszystko od nowa w nowym miejscu. I to jest też kolejne duże wyzwanie.
Tak, ja jeszcze chciałem dodać, że też czasami trzeba też trochę zawalczyć o tą taką, o to takie włączenie do grupy w koreańskiej pracy, będąc obcokrajowcem. Ja mogę na swoim przykładzie powiedzieć, jak zacząłem pracę właśnie w LG, już skończyłem tą część taką szkoleniową i zacząłem pracować, i przychodziły maile, na przykład z wymienieniem członków naszego zespołu i do każdego imienia było dołączone ten, jak to się nazywa?
Nie wiem.
Ten GP, czyli ten jakby...
Poziom?
Poziom, znaczy ten, poziom...
Tytuł?
tytuł pracownika, tak? Czyli
stanowisko.
I do każdego było dołączone, czyli ten salon, czyli ten taki pracownik podstawowy, czyli Derry, czyli ten taki
assistant manager,
potem Gwajang manager, potem senior manager Chajang. I wszystkie te w mailu przeszły wyszczególnione, kto jest kim, a moje przyszło tylko imię i nazwisko. Więc generalnie...
A jesteś pracownikiem regularnym.
A jestem pracownikiem regularnym.
Niekontraktowym. Tak.
Kontraktowym jestem.
A to może dlatego?
Ale nie, to nie dlatego. Oczywiście ja się oburzyłem i...
Oczywiście.
Odpisałem w mailu, że ja też jestem...
Płynnym koreańskim.
Też jestem salon i chciałbym, żeby mnie tam uwzględnili.
Aha.
Po czym przyszedł następny... I oczywiście pan, w ogóle pan przyszedł do mnie... I w ogóle zaczął mnie przepraszać, że on nie wiedział i w ogóle, więc, więc czasami trzeba to zawalczyć, takie...
Tak. Ale to właśnie obrazuje to ten podział taki.
Tak.
My i obcokrajowcy.
Tak.
To jest, że są zupełnie inne reguły, które stosują się do nich i do nas, prawda?
Tak, dokładnie.
I właśnie często, ciężko bardzo być właśnie obcokrajowcem właśnie w takiej firmie, no bo ciężko właśnie przebić ten taki sufit niewidzialny. Też właśnie tych stereotypów, że my jesteśmy arogancy, leniwi, a że musimy dużo pogadać, to nikt nas nie będzie słuchał,
z pracy wyjść.
Tak, dokładnie, że nie można nam ufać, bo tamto, bo i tak wrócimy do Polski czy tam do innego kraju po jakimś czasie, więc mamy
sensu,
tak naprawdę nie mamy tutaj planów długoterminowych. Ale co jeszcze chciałam powiedzieć tutaj właśnie ze swojego doświadczenia. No ja na przykład moje doświadczenia były naprawdę po prostu...
Ekstremalne,
dlatego że ja w ogóle przyszłam do tego Samsunga z pozycji studenta, który cieszył się w ogóle życiem w Korei, w ogóle byłam zachwycona w Korei. Pierwszy tydzień w ogóle, chłosiki, non-stop. I to chłosiki, które miały właśnie na celu sprawdzić, jak dużo tego alkoholu mogę wypić. I to było tak, że taki kontrast w ogóle wykwintności tych imprez, czy na przykład jakieś sashimi posypywane złotymi wiórkami, a zachowania tych Koreańczyków. No na przykład całą noc pijemy i ten mój szef były... Czołga się po prostu po
podłodze.
Podłodze. On w ogóle nie mówił po angielsku, więc tylko mówił mi, że I love you, coś takiego, rozumiesz? Czyli po prostu trzeba sobie naprawdę radzić z takimi dosyć ekstremalnymi sytuacjami. Drugi tydzień w ogóle mój szef wysyła mnie do Pragi. Do uczestnictwa w ogóle w przetargu na systemy telekomunikacyjne, o których ja w ogóle nie miałam żadnego pojęcia, w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi. I na przykład dawano mi takie bardzo szczytne zadania, żeby oczywiście sprawdzać język angielski, no bo jestem obcokrajowcem, więc automatycznie powinnam wiedzieć, jak posługiwać się językiem angielskim, do tego byłam przypisywana, ale też na przykład dano mi zadanie, żeby w ciągu weekendu wyjść do KFC i kupić kubeł jakiś tam
kurczaka,
tak, nóżek od kurczaka, ale wiadomo, w Europie w sobotę i w niedzielę, no nie jest tak łatwo z kupnem tego rodzaju rzeczy, ale nie ma znaczenia, że wiesz, że w Europie to nie pracują te sklepy od rana do wieczora. Ja mam zadanie i ja muszę jakkolwiek spełnić to zadanie, a jak nie spełnię tego zadania, to nie można się tłumaczyć. Po prostu jest wielki fail z mojej strony. Przyjeżdżam później z powrotem, trzeci tydzień w pracy, przyjeżdżam z powrotem i w pewnym momencie mnie szef woła do biurka i mnie ochrzania od góry do dołu. Jak mówię, że ja po koreańsku wtedy bardzo mało mówiłam. Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi w ogóle. Stoję przed nim w ogóle jak jakiś, nie wiem, po prostu no debil, no bo inaczej tego nie można powiedzieć. W ogóle... Po prostu niesamowita, jakaś sytuacja w ogóle absurdalna z filmów Lyncha, tak naprawdę. Wracam do tego biurka, no i pytam się, o co w ogóle chodziło innej osoby. I ktoś tam przez Messenger mi mówi, że po powrocie z podróży służbowej ja muszę wypełnić jakieś tam formularze a propos wydatków. Tylko że problem oczywiście był taki, że cały system był po koreańsku. Ja w ogóle nawet nie wiedziałam, jak co aplikować, nie wiedziałam, czym w ogóle płaciło się. No w ogóle... No, po prostu no straszne, naprawdę straszne. I z takimi właśnie sytuacjami też trywialnymi człowiek musi sobie radzić. Tak. To nie jest naprawdę taka łatwa sprawa.
Czyli żeby pracować w koreańskiej firmie, trzeba się uzbroić w wiele cierpliwości, takiego odporności na takie absurdalne historie.
Odporność, to jest właśnie ważne, żeby nie reagować emocjami, żeby nie reagować agresywnie, tylko po prostu
nie buntować się,
dokładnie. Wielu, nawet jeżeli ma się rację, nawet jeżeli coś jest logiczne, nawet naprawdę, nie warto, dlatego że Koreańczycy automatycznie postawią cię jako ten wangta, czyli ta osoba...
Odludek, odrzutek.
Tak, odrzutek, osoba inna, Niestety, ale trzeba robić wszystko po koreańsku, albo nie będzie można tutaj żyć właśnie, jeżeli chodzi o firmy koreańskie. Niestety, ale tak jest.
Dokładnie. No dobrze, ale może jeszcze powiedzmy o jednej ciekawej rzeczy. To jest przyjaźń między obcokrajowcami a Koreańczykami w pracy. No i tutaj myślę, że możemy zachęcić naszych słuchaczy do przeczytania twojego wpisu Pazurek na twoim blogu w Korei nie tylko,
tak.
Bo tam jest dosyć szczegółowo opisane. Myślę, że nie będziemy się specjalnie rozwodzić tutaj nad tym na naszej audycji. Zapraszamy do tej notki na blogu Ani, gdzie...
Gdzie właśnie opisuję sytuację właśnie z dziewczyną, którą uważałam za swoją przyjaciółkę w pracy, a która mi po prostu
wsadziła nóż w plecy.
Tak, ja uważam, chyba ty też masz podobne zdanie, że w pracy absolutnie nie ma mowy o przyjaźniach. Generalnie rzecz biorąc, Koreańczycy są uczeni takiego machiawelistycznego podejścia do życia, czyli od dziecka wpajana jest im walka. Walka o swoje, no matter what. Tak naprawdę. Czyli po prostu po trupach do celu i to właśnie też widać w pracy. Także naprawdę nie należy jakby sugerować się koreańską uprzejmością, życzliwością, bo tak naprawdę gdzieś tam w ich głowach jednak jest takie podejście, że oni muszą po prostu, są zawsze na pierwszym miejscu, niezależnie od dobra innych ludzi.
Dokładnie, no i kontynuując temat przyjaźni, to wiele osób pytało się o to, czy można się z Koreańczykiem zaprzyjaźnić już w takich normalnych relacjach, jeżeli chodzi o zwykłe życie. I tutaj był komentarz naszej znajomej, zresztą Moniki, oraz pani Wiktoria Górecka pytała się, czy można zostać pełnoprawnym członkiem społeczeństwa koreańskiego, będąc obcokrajowcem.
Tak.
Może poruszając ten temat, no to ja uważam, że na pewno tym pełnoprawnym członkiem społeczeństwa koreańskiego zostać nie można i to uważam po moich 4 latach skromnych tutaj życia.
Ja po 11 latach uważam tak samo.
I myślę, że no, nie wiem, czy to jest jakieś, czy jakoś to można wyjaśnić, ja myślę, że to się wszystko składa na to niemożność bycia tutaj pełnoprawnym członkiem, to się składa wszystko to, o czym cały czas rozmawiamy w naszych audycjach, czyli koreańskie społeczeństwo, podejście właśnie do obcokrajowców, ich wychowanie, kultura, to, co o nas myślą, te stereotypy, to wszystko...
Wszystko jest o podziale, że jest my i oni. I tego podziału naprawdę nie można tak. W 100%, tego muru nie można w 100% zniszczyć.
Będąc, tak, wyglądając tak, jak wyglądamy, czyli będąc obcokrajowcami.
Właśnie, wygląd jest najważniejszy, też
nawet
tym
jeżeli,
kryterium.
Powiedzmy, wydaje mi się, że nawet jeżeli byłabyś osobą białą, która się urodziła w Korei, przeszła przez te wszystkie systemy, uczyła się w koreańskich szkołach, skończyła koreańskie uniwersytety, mówiła świetnie po koreańsku native, to i tak gdzieś tam zawsze byłaby ta blokada wyglądu, bo wyglądasz... Nie jesteś czystej krwi koreańskiej.
Tak, ale przecież sami Koreańczycy jakby nie akceptują Koreańczyków, którzy inaczej traktują Koreańczyków tych kiopo, tak? Którzy się
wychowali
za granicą. Albo którzy nawet studiowali przez długi czas za granicą, tak? Także koreańskie społeczeństwo pod tym względem jest bardzo, bardzo rygorystyczne. Z drugiej strony ja myślę, że ja bym nie chciała, tak jak wcześniej mówiłam, jak w pracy. Ja jednak mieszkam w Korei, mogę mieszkać w Korei, dlatego że ciągle uważam siebie za obcokrajowca i z tego powodu też no, jestem trochę inaczej traktowana i wiem jak, nie chcę używać słowa, że wykorzystać, ale wiem jak...
Manewrować.
Nie, że jak używać to, że jestem obcokrajowcem jako swój atut, a nie jako atut, a przeciwne słowo jest jakie? Atut i... Jakoś jakaś, nie wiem, negatywna strona, rozumiesz? Bo Koreańczycy to mają w takich pojęciu negatywnym, natomiast ja wiem, jak zrobić z tego atut generalnie. I też jako to samo chodzi, jeżeli chodzi o kobiety, jeżeli chodzi o płeć. Trzeba znaleźć, jak trzeba sobie wyobrazić...
Umieć radzić
tak,
po prostu, trzeba umieć radzić. Działać w tym
dokładnie. Jeżeli chodzi o przyjaźń z Koreańczykami, ja w ogóle myślę, że nawet między Koreańczykami to pojęcie, to zagadnienie przyjaźni jest wcale nie takie proste. Na przykład mój mąż, on ma wielu kolegów, natomiast za przyjaciół uznaje tylko te osoby, które na przykład urodziły się w tym samym roku, czyli jeżeli już na przykład trzeba mówić do kogoś hyung, czyli ten starszy brat, powiedzmy, który urodził się nawet rok wcześniej, to już to wskazuje na pewien inny szczebel społeczny, że to jest osoba starsza, więc już i tak trzeba inaczej tą osobę traktować. I dlatego, że trzeba tą osobę traktować lepiej, w jakiś tam sposób, z większym szacunkiem, nie można z tą osobą być zaprzyjaźnionym. Nie można tutaj mówić o takiej prawdziwej przyjaźni. Tutaj chodzi też o inne kryteria, jak na przykład o pochodzenie społeczne, o szczebel społeczny, o to, z jakiej, czy pochodziło się z tej samej szkoły. Także nawet ta przyjaźń między Koreańczykami nie jest aż takim prostym zagadnieniem i dlatego mi się wydaje, że jeżeli chodzi o prawdziwą przyjaźń między obcokrajowcem a Koreańczykiem, to jest to jeszcze trudniejsza sprawa. Czy ty, Leszek, masz jakichś prawdziwych przyjaciół, takich naprawdę przyjaciół prawdziwych w Korei?
Znaczy ja uważam, że tak. Ja uważam, że mam akurat prawdziwych przyjaciół w Korei. Jest co prawda niewielu, ale uważam, że są ludzie, którzy gdzieś tam potrafią odłożyć na bok te koreańskie kryteria, te koreańskie reguły i potrafią odszukać w obcokrajowcu po prostu drugiego człowieka. Ja uważam, nie wiem, może mam jakieś takie błogosławieństwo, jakieś takie opatrzność, dobrze na mnie patrzy, ale ja znalazłem naprawdę wspaniałe osoby, kilka wspaniałych osób, z którymi w Korei, które traktują mnie po prostu, traktujemy siebie jak ludzi równorzędnych, chociaż dzieli nas kultura, chociaż dzieli nas język, chociaż dzieli nas
wiek. No tak, ale to nie jest definicja przyjaźni jeszcze. To jest tylko tolerancji, tak? Ale nie, przyjaźni.
Nie, no, ale, nie, no bo to tak brzmi trochę jak tolerancja, ale myślę, że w Korei trzeba zacząć od tego, że trzeba porzucić te wszystkie reguły wieku, pochodzenia, szkoły i w ogóle. I ja uważam, ja mam takie osoby w Korei, na które zawsze mogę liczyć, zawsze do nich się mogę zwrócić z każdym problemem. One się zwracają ze swoimi problemami, spotykamy się, nawet jeżeli się nie spotykamy, to kontaktujemy się często, rozmawiamy o wszystkim, dzielimy się ze swoimi problemami, dzielimy się jakby historią swojego życia gdzieś tam, więc ja uważam, że takie osoby wspaniałe znalazłem w Korei.
Ja muszę się przyznać, że ja mam znam kilka osób, z którymi jestem dosyć blisko, ale na pewno nie mogę mówić o przyjaźni. A tak, Leszek tutaj pokazuje mi serduszka, ale Leszek nie jest jeszcze Koreańczykiem, mimo że mówi świetnie po koreańsku. Są to osoby mi bardzo bliskie i my utrzymujemy dosyć bliskie kontakty, natomiast ja nie mogę powiedzieć o przyjaźni. To znaczy, zawsze ja czuję taką różnicę właśnie, że ja jestem obcokrajowcem, oni są Koreańczykami. Czuję taki pewien mur, ale mi się wydaje, że to też właśnie zależy od osobowości. Ty jesteś takim bardziej ekstrowertykiem. Ja jestem zdecydowanym introwertykiem i nawet zawężanie stosunków z Polakami czy z innymi obcokrajowcami dla mnie nie jest proste. Także to też chyba wychodzi dużo właśnie z takiej osobistych predyspozycji generalnie. Także to zależy, no jak ty mówisz, że być może przyjaźnie są możliwe. W moim przypadku ja raczej wątpię, ale to może zależy właśnie od tego, jaką osobą jestem generalnie. Dobrze, no i teraz może opowiedzmy dalej. Mówiliśmy o przyjaźniach i co jeżeli chodzi o małżeństwa mieszane? Leszku, możesz coś powiedzieć na ten temat?
To teraz będę wam, drodzy słuchacze, opowiadał o Ani.
O, ciekawe, dawaj.
Tak, to znaczy wydaje mi się, że par mieszanych wzrasta w Korei, coraz jest więcej ich. To można zauważyć na ulicach, można zobaczyć powstają jakieś społeczności obcokrajowców, którzy są związani z Koreańczykami. Także myślę, że
to nie jest już taki jakby odosobniony temat, tak, prawda? No szczególnie tutaj chodzi o te kobiety z Azji, dla tych starszych Koreańczyków, którzy mieszkają na wsi i tak dalej, o czym często już wspominaliśmy. Natomiast jest teraz też coraz więcej osób z Europy, z Zachodu, które wchodzą w związki z Koreańczykami i często są to związki bardzo, bardzo dobre, tak?
Tak, udane.
Udane, dokładnie. I teraz tak, jeżeli chodzi o akceptację obcokrajowca jako części rodziny, to nie jest taka prosta sprawa. Tutaj mogę powiedzieć o kilku doświadczeniach. Znałam taką Polkę, znam ciągle, która przyjeżdżała tutaj do Korei w odwiedziny do swojego koreańskiego chłopaka. Ona mieszkała w domu jego rodziców, jego rodzice przyjeżdżali do Polski i tak dalej. Natomiast ciągle była taka
reakcję ze strony szczególnie mamy tego Koreańczyka, że po prostu powtarzała bardzo ciężko, że ona, ta dziewczyna, ta Polka, na ślub to ona nie ma co liczyć na tej zasadzie. Czyli tak jakby właśnie od razu stawiała Polkę w tej pozycji kogoś, tak, ale kogoś, kto tylko się z nimi zadaje po to, żeby uzyskać, chapnąć sobie męża, rozumiesz, na tej zasadzie. Inna opowieść o mojej bliskiej koleżance Sujong i jej koledze Szwajcarze. Ja jej rodziców bardzo dobrze znałam. Rodzice zapraszali mnie do domu, także byłam w bardzo bliskich stosunkach z nimi. Kiedy doszło do tego, że ona chciała przedstawić swojego zagranicznego kandydata na męża, no to jej mama nawet nie chciała go spotkać. Absolutnie stwierdziła, że to nie ma w ogóle o czym rozmawiać. A ponieważ wcześniej już nie wyraziła zgodę na koreańskiego chłopaka, moja koleżanka Su stwierdziła, że ona już drugiego rozstania z powodu rodziców nie może tego zrobić i generalnie wyjechała za granicę i tam wyszła za mąż za tego Szwajcara. W tym momencie już urodziło się dziecko, sytuacja jest trochę lepsza, bo rodzice, no wiadomo, że mają wnuka, no to już trochę inaczej, spotkali się, jakaś tam akceptacja jest, natomiast nie było wcale tak łatwo. W moim przypadku ja spotkałam po raz pierwszy swoją teściową właśnie, no wiadomo, jak tutaj się już, jak się już przedstawia kandydat, znaczy tego chłopaka czy dziewczynę rodzicom, no to już jakby oznacza to, że myśli się, że dana osoba już myśli właśnie, Koreańczyk myśli poważnie o danej osobie, jeżeli chodzi o wspólną przyszłość. No ja pamiętam, że nasze pierwsze spotkanie było bardzo takie śmieszne, bo ja po tym koreańskim nie mówiłam praktycznie. Ona nie mówiła zupełnie po angielsku, więc to była zupełnie taka rozmowa przez Ujanga. Natomiast pamiętam, że ona po spotkaniu ze mną powiedziała, że biali ludzie to są naprawdę... Bóg ich kocha bardziej. Dlatego, że ona zobaczyła moją budowę ciała generalnie. więc stwierdziła, że Bóg nas kocha bardziej. To była jedyna jej ocena. więc tak to wyszło. No teraz nie mam zupełnie żadnych problemów. Ona mnie, wiesz, normalnie traktuje, jakoś nie zapędza mnie, wiesz, tak jak inne Koreanki do garów czy coś takiego. Wręcz przeciwnie, sama tam przyjeżdża z tymi różnymi przystawkami w ogóle. Także mam bardzo, bardzo poprawne stosunki. I też wiem, że dużo naszych koleżanek, które wyszły za Koreańczyków, też mają bardzo poważne, bardzo dobre stosunki z teściami. Nie to, co słyszy się właśnie w takich parach koreańskich, no bo wiadomo, że jest, jak mamy to święto dziękczynienia, czy ten chiński Nowy Rok, no to wiadomo, wtedy oczekuje się od żon, żeby przyjeżdżały do rodziców swoich mężów, gotowały, obsługiwały, myły, prały i tak dalej. Natomiast chyba żadna z naszych przyjaciółek obcokrajowców nie ma takiego problemu, czyli są różne jakby do tego podejścia.
Tak, ja też mogę dodać, też mam znajomą z Izraela, która związała się z Koreańczykiem, teraz mają dziecko w ogóle. Od początku w ogóle rodzina tego Koreańczyka była zachwycona nią, zawsze im pomagają. Właśnie tak jak mówisz, twoja teścia przywozi jedzenie, jej rodzina też przywozi jedzenie, pomagają we wszystkim, martwią się o nią. No i też jest przykład naszej znajomej Moniki, która też chyba bardzo jest uwielbiana przez swoich teściów, zapraszana ciągle i myślę, że tam jeździ z wielką przyjemnością, także że to takie, jeżeli już dochodzi do tego małżeństwa z obcokrajowcem, to te rodziny są, jeżeli to małżeństwo było akceptowane na początku, to potem to wszystko bardzo zdrowo wygląda, te relacje.
No właśnie, o to chodzi, że albo od samego początku jest tak, że jest taka duża niechęć i rodzice nie pozwalają na ten związek, albo z drugiej strony akceptują, no jeżeli akceptują, no to już akceptują to, że może być trochę inaczej niż z koreańską, niż z koreańskim jakby, no jak to się mówi?
Z żoną koreańską, czy małżonkiem.
Tak, dokładnie. Natomiast wydaje mi się, że jedną właśnie z tych przeszkód, jeżeli chodzi właśnie o związki mieszane, to jest to, że szczególnie jeżeli chodzi o kobiety cudzoziemki, to często w zamysłach matek koreańskich mężczyzn jest tak, że cudzoziemki nie chcą rodzić dzieci. A wiadomo, że w Korei rodzina, rodzenie dzieci to jest właśnie tutaj, tak.
Podstawą do
rodziny i tak dalej, więc te, jeżeli tylko kobieta urodzi dziecko, no to już jest spełniła swój jakiś tam obowiązek. A często jest tak, że no wiadomo, cudzoziemki chcą chodzić do pracy, chcą mają inne ambicje życiowe, no i dlatego często właśnie te koreańskie teściowe, przyszłe teściowe boją się właśnie o taką sytuację. Jeżeli chodzi o obcokrajowców mężczyzn, to też trzeba uważać, z tego względu ja znam tutaj też bezpośrednio taki przypadek, kiedy Nowozelandczyk ożenił się właśnie z Koreanką. Koreanka była w ogóle aniołkiem. No i właśnie to była jedna z tych Koreanek, które po zamążpójściu po prostu 180 stopni zwrot i tylko dojenie kasy. Że wiesz, że on był akurat nauczycielem języka angielskiego, że a czemu ty nie zrobisz tego. Taki cały czas pchanie tego swojego męża do góry. I on po prostu już nie wytrzymał. Chciał się z nią rozwieść. Ona w ogóle, jakieś straszne historie, ona w ogóle wynajęła detektywa, śledziła go i on po prostu, skończyło się tym, że on musiał po prostu z której się ewakuować. Po prostu w pewnym momencie dostał cynk od kogoś, że ona w ogóle powiadomiła policję o jego cudzołóstwie, co było, wiesz, jakimś w ogóle wyssane z palca. A wiadomo, że w Korei no to jakieś tam karne konsekwencje też ma, więc on po prostu musiał tego samego dnia spakować manatki i wyjechać z Korei. Więc też takie, trzeba naprawdę uważać na koreanki, niektóre oczywiście, niektóre, ale naprawdę po prostu chcą zapewnić sobie wyższy poziom życia, chcą po prostu uzyskać tylko pieniądze od mężczyzny, doić go na co tylko możliwe i naprawdę zmieniają się diametralnie po wyjściu za mąż.
Tak. No dobrze, ale już pomijając te przyjaźnie, pomijając relacje z Koreańczykami, to z jakimi problemami się borykamy w takim życiu codziennym? Ja myślę, że największym, to co mi najbardziej akurat przeszkadza w Korei, to jest to, że strony internetowe nie są przystosowane dla rejestracji przez obcokrajowców, czyli często logując się na stronach internetowych trzeba podać swoje imię i nazwisko w Korei, które jest jakby przywiązane do twojego numeru identyfikacyjnego i obcokrajowcy mają zapisywane to imię i nazwisko po angielsku i jest to właśnie związane z ich tym numerem identyfikacyjnym. Ale na wielu stronach można wpisać swoje imię tylko po koreańsku. Jeżeli nawet,
albo są ograniczone kratki.
Albo są ograniczone kratki. I nawet jeżeli chcemy wpisać swoje imię po koreańsku, to imię po koreańsku nie jest związane z naszym numerem identyfikacyjnym, więc automatycznie już nie ma tej weryfikacji.
Albo jest napisane inaczej, na przykład inna jest transkrypcja. Rozumiesz, w systemie jest, na przykład w biurze imigracyjnym jest inna transkrypcja niż ty, którą
pisujesz. A, dokładnie, tak.
Więc generalnie...
Albo imię jest nazwiskiem zamienione ale, tak. Albo bez spacji pisane.
Dokładnie.
Więc po prostu...
Albo ze środkowym imieniem, z drugim imieniem.
Tak. Więc to jest po prostu strasznie uniedogodnienie na wielu stronach, ale to się, wydaje mi się, że cały czas zmienia. Tak. Kolejną sprawą jest taka dyskryminacja w życiu codziennym. Na przykład ja słyszałem o niewpuszczeniu obcokrajowców do sauny, bo ktoś tam powiedział, że tam tylko mogą wchodzić Koreanki czy Koreańczycy. Przykład jednego programu telewizyjnego, który zrobili taki doświadczalny program telewizyjny na jednej z ulic dzielnicy Gangnam, gdzie postawili osobę z zachodu, białą osobę, i kazali tej osobie się pytać Koreańczyków o drogę i gdzieś tam w zakrytej kamery to filmowali i się okazało, że Koreańczycy bardzo chętnie tej osobie rasy białej pomagali, mówili, często nawet sami zaprowadzali aż do miejsca, którego szukał. Natomiast w drugiej części programu postawili tam osobę z południowo-wschodniej Azji, jakiegoś tam Filipin czy Wietnamu, która miała dosłownie to samo zadanie, pytać o drogę i wszyscy, większość Koreańczyków mijała bez słowa tą osobę, więc często jest też tak, że możemy się spotkać z taką dyskryminacją jako obcokrajowcy. Często też koreańskich, nawet ja się bardzo rzadko, ale się spotykam z tym, jak jest jakaś kolejka czy coś takiego. Jeżeli nie umiesz się w tym poruszyć, to ciebie totalnie jako obcokrajowca zignorują.
Tak jakby ciebie nie było. Tak. Ciebie w ogóle nie było.
Tak, dokładnie, więc wykorzystywanie czasami jest niewiedzy o na przykład drogi przez taksówkarzy, czyli jedziesz taksówką, mówisz, gdzie chcesz dojechać, ale nie orientujesz się za bardzo, jak jest najkrótsza droga, to wtedy taksówkarze jeżdżą okrężną drogą, wtedy musisz więcej zapłacić. Natomiast no, to już trochę jest też jakby możliwość obrony przed tym, bo są te aplikacje w telefonie, które pokazują, jaka jest najszybsza droga, więc to jest bardzo łatwo ominąć. Czasami jest nakręcanie obcokrajowców o podpisywanie wyższych, droższych kontraktów. na telefony, czy też jak się podpisuje o mieszkanie i nie ma się pomocy Koreańczyka, to czasami nakręcają, żeby zapłacić trochę więcej, bo i mówią ci, że masz jakieś tam benefity, które w ostatecznym rozrachunku się nie okazują wcale benefitami. Problemem też jest, też są wizyty u lekarzy, czyli traktowanie z przymrużeniem oka, takie lekarzy. Ostatnio też byłem u lekarza
Taki powierzchowny.
Lekarz dosłownie zdiagnozował mnie na piękne oczy, po czym się okazało w ogóle,
że... Bez badania takiego bezpośredniego.
Tak, bez dotykania w ogóle.
Nie, właśnie jeżeli chodzi o te wizyty u lekarzy, to zawsze mnie obezwładnia to, że jeżeli na przykład pójdę z Ujangiem, z moim mężem, to lekarz zamiast mówić do mnie, to on mówi do Ujanga. Ja zadaję pytanie.
Ty jesteś obolała.
Tak, ja zadaję pytanie, bo to chodzi o moje zdrowie, a on wszystko tłumaczy Ujangowi, w ogóle się na mnie nie patrząc. Tak jakby mnie w ogóle nie było.
Tak, i nie ma to znaczenia też, jeżeli mówisz po koreańsku, czy nie. Ja też w ogóle jeszcze, przykład wczoraj, miałem rozmowę z firmą zewnętrzną, którą mieliśmy, oni nam przedstawiali, jakie informacje mogą nam, że tak powiem, sprzedać. I mamy rozmowę i jest trzech Koreańczyków, jestem ja i jest trzech Koreańczyków z tej firmy zewnętrznej i rozmawiamy. I ten pan z firmy zewnętrznej tłumaczy, robi prezentację w PowerPoincie, tłumaczy, opowiada. I zupełnie mnie ignoruje, jakby mnie tam nie było. W ogóle nie patrzy się mi w oczy, mówi do tamtych pozostałych Koreańczyków, ja jakby jestem nie zauważony.
Nie ma kontaktu wzrokowego.
Chociaż przedstawiłem się i powiedziałem, kim jestem i posługiwałem się w języku koreańskim. Także to takie ignorowanie ze względu na koreański, czy tak, ze względu na sam bycie obcokrajowcem jest bardzo zauważalne.
Ale o tym właśnie mówiliśmy w poprzedniej audycji, tak? Że właśnie jako traktowanie obcokrajowców, wkładanie ich do tej jednej kupy innych ludzi. I to są właśnie te rzeczy, które ty opowiadasz, to są przejawy właśnie, jedne z przejawów tego, z czego bezpośrednio trzeba tutaj, z czym trzeba się borykać.
Tak, jeszcze kilka rzeczy dodam, dwie właściwie. To jest tak, że często Koreańczycy wytykają nam cechy wyglądu zewnętrznego, to już też wcześniej mówiliśmy, spoglądanie w oczy, nie wiem, że ma się głęboko osadzone oczy, albo że ma się wysoki nos, że ma się większe piersi, że ma się dłuższe nogi, że ma
tak
się...
Tak mówią ci, że masz większe piersi?
Że mam owłosione ramiona, czy ręce, czy że nogi mam bardziej owłosione, że moje włosy na nogach nie są czarne, tylko są takie brązowo-złote wręcz w słońcu. Tak. No i czasami Koreańczycy, tak jak też mówiliśmy o tym wcześniej, dyskutują wprost, bardzo mówią o stereotypach, o których oni wiedzą, znaczy o których, które panują te stereotypy u nich. Nie ukrywają się...
Bez wstydu, tak?
Nie ukrywają się z niewiedzą o jakichś krajach obcych. Mówią po prostu co im ślina język przyniesie, chociaż to jest tak naprawdę jakiś absurd o jakimś kraju. Na przykład to, że Maria Curie Skłodowska jest francuską. No i otwarto takie negatywne komentarze o obcokrajowcach, typu, że... Znaczy, to też jest przykład na moim blogu, kiedy też jechałem metrem i rozmawiają dwie adżumy o mnie, że albo mówią w ogóle o obcokrajowcach, że śmierdzą, że coś tam, myśląc, że ja nie rozumiem, ale doskonale rozumiem, o czym mówią, więc takie... Ale nie wszystko jest złe, bo są jeszcze dobre rzeczy.
Tak. No właśnie, przez te 11 lat ja zauważyłam, że dużo rzeczy się zmieniło, jeżeli chodzi o takie zwykłe udogodnienia w Korei. Kiedy ja przyjechałam na samym początku, nie mogłam ani kupić swojego telefonu, ani nie mogłam założyć konta, ani nie mogłam mieć karty kredytowej. Wszystko było po koreańsku. Absolutnie wszystko. W tym momencie naprawdę jest dużo udogodnień, jeżeli właśnie chodzi o te takie sprawy podstawowe. Można założyć konto. Banki przygotowały całą ofertę dla obcokrajowców. Są specjalne karty kredytowe dla obcokrajowców. Są strony w języku angielskim. Można robić nawet transfery międzynarodowe właśnie w języku angielskim. Nawet Narodowy Fundusz Emerytalny ma wszystko w języku angielskim. Są różnego rodzaju infolinie w języku angielskim. Nawet można skorzystać z takiej bezpłatnych tłumaczeń. Nawet w języku polskim wystarczy zadzwonić pod specjalny numer i tam odzywa się wolontariusz, który, jeżeli ma się jakiś problem w danej sytuacji, którego można użyć jako tłumacza takiego telefonicznego. Co jeszcze? Jest dużo takich zorganizowanych ośrodków dla obcokrajowców, na przykład Seoul Global Center, to jest właśnie tutaj w...
Ale nie uchodźstwa środków.
A co ja powiedziałam?
Nie, dobrze, żart dodałem.
Mogą tutaj pomóc naprawdę we wszystkim, jeżeli chodzi o wynajem mieszkania, jeżeli chodzi o załatwienie spraw wizowych, prawa jazdy, naprawdę wszystko, także pod tym względem naprawdę dużo rzeczy się uległo polepszeniu.
Jeżeli chodzi o takie sprawy na przykład pieniężne, no to też obcokrajowcy mogą liczyć na pewne dodatki. Na przykład jeżeli ma się dziecko, jeżeli obcokrajowiec ma dziecko, to też dostaje specjalne pieniądze z tego tytułu. No bo tak jak mówiłam wcześniej, że tutaj raczej pary mieszane, jest dużo par, które nie mają dzieci, które na dzieci się nie decydują. Stąd te właśnie takie bodźce finansowe. Też do niedawna mogliśmy liczyć tutaj na duże zwolnienia podatkowe. Na przykład jeżeli ktoś jest inżynierem, to 30% całego dochodu jest zwolnione z podstawy opodatkowania. Mieliśmy jeszcze do niedawna inną stawkę opodatkowania. Mogliśmy wybrać między tą koreańską, taką zwykłą stopniowalną, a stałą stawką, liniowy podatek dochodowy i to było około 18% z tego co ja pamiętam. Także jest też sprawa zorganizowana tutaj dla obcokrajowców. No i co jeszcze? Aha, na przykład szpitale. W szpitalach również powstały takie wyodrębnione centra dla obcokrajowców. Ja na przykład też ostatnio skorzystałam z takiego ośrodka w Seoul
National University Hospital,
tak. No i tam było tak, że idzie się do lekarza ogólnego i potem lekarz ogólny kieruje ciebie do jakiegoś specjalisty, dostaje się wolontariusza, który zaprowadza cię gdzie tam trzeba, nawet nie trzeba czasami stać w kolejkach, co jest w ogóle super. I też właśnie uczestniczy w tłumaczeniu, w wyjaśnianiu procedur i tak dalej. Także pod tym względem jest też... za to trzeba trochę więcej zapłacić, ale no wiadomo, że jeżeli ktoś nie radzi sobie, to warto z tego skorzystać. No i co jeszcze? Na przykład jest dużo takich wspólnot obcokrajowców, że albo na przykład łączą się jakieś tam... na przykład jest wspólnota kobiet obcokrajowców, albo Mothers Community. To nasza koleżanka Monika bardzo aktywnie w tym uczestniczy, bo ma małego dziedziusia. Komunikaty w językach obcych są w środkach transportu komunikacji. Także naprawdę, jeżeli chodzi o takie zwykłe, praktyczne życie, jest naprawdę coraz łatwiej. Te 11 lat temu to naprawdę łatwa sprawa nie była.
No tak. No i jeszcze dodając na koniec kilka faktów, to takim życiu codziennym, to Koreańczycy generalnie na ogół są bardzo życzliwi wobec obcokrajowców. No tutaj też nie można nie zauważyć tej różnicy trochę traktowania wobec podzielonej rasowo, tak? Są zniżki i upust na tak zwane piękne oczy, szczególnie na jakichś bazarach, kiedy się idzie gdzieś tam, jakaś pani jest zachwycona, że jest się obcokrajowcem, rzadko obcokrajowca widzi i gdzieś tam dosypuje trochę więcej ryżu czy czegoś. Dodatkowe właśnie też jakieś, o czym już kilkakrotnie wspomnieliśmy, te dodatkowe orzeszki w barach i się, czy dodatkowa porcja, czy coś nowego do posmakowania w restauracjach ze względu na to, że jesteś obcokrajowcem. Zachowanie się Koreańczyków wobec nas w komunikacji miejskiej. Czasami jest to tak, że nie chcą obok nas siadać.
Tak, tak.
Ale
jak jest gorąco, to jest fajnie z tego powodu.
Tak, nie siadają, dopóki nie ma już innych miejsc. Ale czasami jest tak, że na przykład młodsze osoby na przykład akurat specjalnie siadają obok obcokrajowców, bo chcą mieć taki kontakt jakiś tam fizyczny, nawet gdzieś tam przez te dotykanie się ramieniem. Często jest to już, o czym mówiliśmy, przesłuchanie przez kierowcę taksówki, czyli po prostu non-stop pytania te same, skąd jesteś, co robisz, czy masz żonę, czy masz dzieci.
Czy jesteś rosyjską modelką?
Tak, tak.
Leszek.
Bez komentarza. No i zachwyt z tego posługiwania się języka koreańskim, czyli to, że mówimy troszeczkę po koreańsku, to już jest, o mój Boże, jak ty świetnie mówisz po koreańsku.
Tak, jak mówimy Angela Sejo, to później cała tyrada w języku koreańskim w ogóle, że super mówię po koreańsku.
Tak, to nie ma znaczenia, że nic nie rozumiemy, ale powiedzieliśmy jedno słowo. No i też jest ten taki plus i minus zapamiętywania nas przez osoby z najbliższego otoczenia, czyli jak mieszkasz gdzieś tam w jakimś mieszkaniu albo właśnie w bloku, czy gdzieś, to w okolicy do sklepów, gdzie najczęściej chodzisz, to wszyscy cię tam znają oczywiście. Kłaniają ci się na ulicy, nawet jeżeli gdzieś tam cię indziej widzą, więc już wszyscy wiedzą. Czasami to jest dobre, czasami na to trzeba uważać, bo gdzieś tam zatraca się to twoja prywatność.
Tak, dokładnie. Dobrze, może podsumujemy, bo ostatnie dwie audycje, ostatnia i dzisiejsza, rozmawialiśmy o obcokrajowcu. Mi się wydaje, że nie jest łatwo żyć w Korei, że nie jest to naprawdę łatwe zadanie, nawet jeżeli chcesz tutaj być przez krótszy okres czasu, że trzeba się liczyć z tym, że są pewne przeszkody, że jest pewna bardzo silna mentalność koreańska, z którą trzeba się nauczyć radzić. Natomiast na pewno na przestrzeni ostatnich
kilku lat ta sytuacja zmienia się ku lepszemu, idzie ku lepszemu i wydaje mi się, że będzie coraz łatwiej.
Tak, i trzeba mieć taką dużą w sobie dozę takiej otwartości, nie próbowania przeforsowywania własnych wartości, jakichś takich praw. I wydaje mi się, że nie wolno podchodzić do zachowywania się Koreańczyków jakoś agresywnie, czy bardzo denerwować się na te zachowania.
Tak. Często właśnie trzeba sobie zdawać sprawę, że Koreańczycy czasami coś palną zupełnie bez jakichś głębszych intencji. I to czasami naprawdę pewne sytuacje nie da się ich wyjaśnić inaczej, ale jeżeli znajdzie się prawdziwą motywację, która doprowadziła Koreańczyka do wypowiedzenia jakiegoś tam wrażenia, to naprawdę ta intencja jest dobra, czyli wiadomo, że piekło jest, jak to się mówi, wyściełane dobrymi intencjami, ale naprawdę trzeba mieć dużą wyrozumiałość, mi się wydaje. Trzeba mieć wyrozumiałość, trzeba być osobą niezwykle cierpliwą, trzeba mieć niezwykle anielskie takie dobre nastawienie do Koreańczyków, wydaje mi się, że po prostu trzeba im dać pewien kredyt zaufania, że to, co oni mówią, albo to, co robią, to nie jest przeciwko nam.
Tak, i trzeba też... nie wiem, jak to powiedzieć, trzeba... No nie, zgubiłem się we własnych myślach.
Dobrze, no trzeba się przygotować, powiedzmy.
Trzeba się przygotować.
Mentalnie, tak?
Tak, i trzeba... Myślę, że... A, wiem już, co chciałem powiedzieć. Że nie wolno mieć takiego sposobu myślenia, że jeżeli na świecie jest tak, to dlaczego w Korei tak nie jest i w ogóle dlaczego Koreańczycy się zachowują tak, jak nie, bo takie są standardy światowe, a oni się zachowują inaczej, tak, i mi się tak to nie podoba. I teraz ja jestem obcokrajowcem, przyjechałem tutaj, no przecież tak jest na całym świecie, tak się zachowują normalni ludzie, no to teraz Koreańczycy dlaczego się takimi nie zachowują? No to ja mam wrażenie takie, znaczy ja tak do tego podchodzę, to jest ich kraj, wolność domku w swoim domku, niech robią co chcą, a jak komuś się coś nie podoba, to zawsze może stąd wyjechać.
Wiesz, masz takie koreańskie podejście do sprawy.
I'm so sorry, mam takie bardzo koreańskie podejście do tej sprawy. Gdyby mi się tutaj coś nie podobało, a wiele rzeczy mi się nie podoba, gdyby mi się to podobało nie podobało na tyle, albo nie rozumiałbym czegoś do końca na tyle, no to po prostu bym się zdecydował na wyjechanie stąd. Bo po co, że tak powiem, ciągle narzekać i pluć sobie w brodę, jak
można zmienić coś samemu.
Tak, albo po prostu znaleźć sobie miejsce, gdzie się lepiej ktoś czuje. Także tym właśnie takim ostrym moim zakończeniem doszliśmy do końca naszej audycji o obcokrajowcach. Kolejna nasza audycja znów za 2 tygodnie, to już niedługo. I zapraszamy na audycję o...
rodzinie.
Tak, o rodzinie, o więzach krwi i o tym, jak ta...
koreańska rodzina funkcjonuje.
Tak. Zapraszamy serdecznie i dziękujemy za dzisiaj.
Dziękujemy.